A my witamy Państwa ponownie na naszej antenie. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa na kolejną ostatnią odsłonę Kuriera w samo południe. To jeszcze tylko jedna uwaga natury finansowej, chciałbym powiedzieć, natury związanej z radiem, tak, finansowej, impatonet.pl, ukośnik Radio Wnet. Tutaj czekamy na Państwa, na słuchaczy, którzy mogą włączyć się w budowanie radia, bo to dzięki Państwu możemy działać, możemy tworzyć nasze radio, możemy starać się w zasadzie przełamywać monopol, który pojawia się powoli na polskim rynku medialnym. O tym też warto pamiętać, że ten system bardzo się zmienia i w zasadzie w tej chwili kształtuje się już w taki mono przekaz. Dobrze, a my do prawa, to Łukasz Szopiński naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Zaczynamy o rozmowę o Trybunale Konstytucyjnym, bo przed nami ważne głosowania. Koalicja rządząca trzy uchwały nam planuje zrobić. Trzy uchwały, które będą odwoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest w ogóle możliwe? Co to jest za konstytucja prawna?
Tak, teraz mówi się obecnie o trzech uchwałach odwołujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej mówiono, że może tych uchwał będzie pięć. Rozważano różne scenariusze, ale myślę, że nie jest istotna rozmowa o tym, ile tych uchwał będzie, ale rozmowa o tym, czy w ogóle taka uchwała będzie przynosiła skutek prawny, czy taka uchwała Sejmu będzie niosła za sobą skutki prawne. Bo jak rozumiem, chociaż na razie mówimy o pewnych spekulacjach, informacjach z wewnątrz obozu rządzącego, jak rozumiem, chodzi o to, ażeby uchwałami Sejmu stwierdzić nieważność powołania na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego trzech sędziów powołanych w roku pierwotnie właściwie, bo chodzi o pewne mandaty czy miejsca pierwotnie obsadzonych w grudniu 2015 roku. Jednakże cała ta sprawa według mnie naprawdę zasługuje na takie szerokie tło, bo czego dotyczy ta sprawa? Dlaczego dzisiaj w 2024 roku mówimy o jakiejś nieprawidłowości, o jakimś niepowołaniu na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego wciąż ludzie posługują się gdzieś w dyskursie politycznym, w dyskursie prawnym pojęciem sędziów dublerów? Otóż, żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do czerwca 2015 roku z perspektywy politycznej, do czasów, bym powiedział, wręcz prehistorycznych. Mamy więc rok 2015, czerwiec, końcówka rządów Platformy Obywatelskiej, która już z sondaży wie mniej więcej, że prawdopodobnie utraci władzę w wyborach na jesieni, w wyborach październikowych, i zawczasu nowelizuje ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i ta nowelizacja umożliwia im wybór pięciu sędziów na zapas. Wybiera pięciu sędziów na zapas właściwą większością. Ci sędziowie mają trafić do Trybunału i rozpocząć orzekanie właśnie późną jesienią, w listopadzie i grudniu. Co się dzieje dalej? Zgodnie z przewidywaniami Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory na jesieni w październiku 2015 roku. I co robi? Próbuje tę sprawę odkręcić, mówiąc, że Platforma nie miała prawa się zabetonować w ten sposób. Myślę, że wszystkie jakieś takie porównania do tej sytuacji, którą mieliśmy do czynienia teraz, są adekwatne, jeżeli sobie przypomnimy. Więc Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie miała tej możliwości Platforma, że to wszystko chodziło wyłącznie o zabetonowanie wpływu w Trybunale, a zatem, że wybór tych sędziów przez Sejm był nieważny i trzeba to odkręcić. I co robi? Odkręca to i kończymy w sytuacji, w której prezydent powołuje na urząd sędziego nie tych sędziów wybranych przez Platformę, ale tych wybranych
ale
przez Nowy
Sejm. Ale po drodze
Sejm.
Mamy jeszcze wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które wskazują, że wybór przez Platformę był niezgodny z prawem, ale tylko w dwóch przypadkach. Pozostałych trzech powinno zostać zaprzysiężonych. Tego prezydent nie robi i stąd pojawia się wśród opozycji pojęcie sędziów dublerów i tych chce z Trybunału usunąć obecna większość. Kłopot z tym, że wśród tych trzech sędziów no część już odeszła i na ich miejsce zostali wybrani kolejni sędziowie.
Dokładnie
i sprawia
tak.
się gmatwa.
Sprawa się gmatwa już na poziomie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo to orzeczenie, ono de facto zaczęło mieć moc obowiązującą już po tym, kiedy pan prezydent zaprzysiągł sędziów wybranych przez większość sejmową już Sejmu ósmej kadencji, czyli Sejmu, w którym to PiS miał większość. A więc można powiedzieć, że de facto ten wyrok nie konsumował żadnej rzeczywistości prawnej, bo już sprawa się skończyła. Były skutki prawne związane z powołaniem, zaprzysiężeniem sędziów innych. W ogóle ta kwestia, że dzisiaj mówiliśmy o trzech sędziach, a początkowo Platforma wybrała pięciu, już sprawia, że wchodzimy na etap dyskusji stricte prawniczej, jeżeli chodzi o możliwości i uprawnienia, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ta druga kwestia, ta związana z tym, że dziś próbuje się od tego odejść, a właściwie tych sędziów już nie ma, ponieważ przypomnijmy, że część z osób, które pełniły tę funkcję, po prostu zmarły w ciągu ostatnich 9 już lat, prawie 8,5, a na ich miejsce zostały powołane nowe osoby. Ta sprawa powoduje, że de facto my wracamy do sporu, który powinniśmy już dawno zakończyć. Jeżeli nawet istniały pewne wątpliwości, to z uwagi na to, że pewne kadencje dawno się już zakończyły. Powiem więcej, za chwilę zakończyłyby się nawet te kadencje tych osób wybranych przez Platformę w 2015 roku, bo mamy już rok 2024, a kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest 9-letnia. Więc wydaje mi się, że powrót do tej dyskusji jest z punktu widzenia celów naszego państwa głęboko bezsensowny i otwiera kolejny spór, który nie znajduje swojego rozwiązania i doprowadzi do jeszcze większego galimatiasu prawnego. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie my atakujemy już same podwaliny naszego państwa, mianowicie konstytucję. Jeżeli atakujemy Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, czy podobają nam się sędziowie, którzy w nim orzekają, czy też nie, to atakujemy de facto konstytucję. Dlaczego? Dlatego, że strażnikiem konstytucji, organem, który jest uprawniony do badania konstytucyjności ustaw, uprawnionym do bycia takim negatywnym ustawodawcą, do kontrolowania władzy ustawodawczej w zakresie przyjmowania określonych norm prawnych, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli doprowadzimy albo do sparaliżowania tego organu, Trybunału, albo do jego wygaszenia, bądź jakiejś radykalnej, rewolucyjnej zmiany, to de facto zostaniemy bez jakichkolwiek barier, bez jakichkolwiek mechanizmów blokujących działania o charakterze niekonstytucyjnym przez nową większość sejmową i będzie to sytuacja naprawdę głęboko naganna, więc przestrzegałbym nową większość przed jakimkolwiek gmeraniem uchwałami w porządku.
Decyzja, panie doktorze, zapadła, co o tej uchwale, o tych projektach jeszcze nie ma oficjalnie, no ale już są gdzieś tam napisane, na pewno są już opracowane przez polityków i ekspertów koalicji rządzącej. Pani Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, mówi tak, w tych ustawach będzie zapis, że tam jest trzech sędziów, tam, czyli w Trybunale, sędziów dublerów, którzy nie powinni zostać przez prezydenta zaprzysiężeni, bo w kolejce czekało trzech sędziów wybranych wcześniej. Myślę, że to się znajdzie w tej uchwale, aczkolwiek projektu jeszcze nie ma, tak się zastrzega szefowa klubu Lewicy. No i taką uchwałę Sejm przyjmie. To mamy prawie jak amen w pacierzu. I co się stanie potem? Jaką moc prawną będzie miała taka uchwała? Co z nią zrobi prezes Trybunału? Co z nią zrobi prezydent? Jak to będzie dalej wyglądać, panie doktorze?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wydaje się, że nikt nie wie, co wydarzy się po tym. Przede wszystkim mamy ścieżkę ustawową, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wygaszenie czy stwierdzenie nieważności powołania uchwałą Sejmu bez dalszych działań legislacyjnych o charakterze ustawowym nie będzie z mocy prawa wygaszało ani skracało kadencji tychże sędziów, o których mówimy. Jednakże będzie miał na pewno pewną wartość symboliczną, będzie miał pewną wartość polityczną i pojawia się pytanie, czy w związku z tym nie takim faktycznym zamiarem koalicji rządzącej nie będzie właśnie próba paraliżu, bo dziś mamy Trybunał, który składa się z 15 sędziów. Jak wiemy, to też nie jest pewien monolit, bo liczba sporów w ostatnich latach była ogromna w samym Trybunale, jeżeli chodzi o sędziów. Natomiast wygaszenie, czy próba wygaszenia uchwałami kadencji trzech sędziów spowoduje, że tych sędziów będzie jedynie 12. Co się stanie następnie? Nie będzie możliwości wyboru tychże trzech, dlatego że nie ma ku temu żadnych przesłanek legislacyjnych. Jednocześnie większość sejmowa będzie kwestionowała legalność tychże trzech, których wygasiła uchwałami. Co to spowoduje? Spowoduje to, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie mógł orzekać w pełnym składzie. Jeżeli nie będzie mógł orzekać w pełnym składzie, to żadna kwestia taka prawdziwie konstytucyjna nie będzie mogła być przez niego rozstrzygnięta. Czyli
to może o to chodzi, może chodzi o
sparaliżujemy Trybunał Konstytucyjny.
Może właśnie
tak,
o to chodzi, żeby on nie działał, żeby on nie miał możliwości funkcjonowania. Panie doktorze, a co będzie wtedy, jeżeli w składzie z orzekającym zasiądzie któryś z tych trzech sędziów, to rząd powie, mamy uchwałę, nie uznajemy wyroku.
Tak, na przykład rząd może wówczas stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny zbierał się w składzie, który on nie uznaje w związku z uchwałami Sejmu, a następnie podejmuje decyzję o nieopublikowaniu wyroku. Mieliśmy już do czynienia parokrotnie z taką...
Premier Beata Szydło też nie opublikowała wyroku kiedyś.
To jest już domena publikacja wyroku Kancelarii Premiera, Rządowego Centrum Legislacji. Prawdopodobnie pan Maciej Berek, który chyba obecnie pełni tę funkcję, nie będzie publikował wyroków, postanowień czy jakichkolwiek innych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I tym samym dojdziemy do pata, do paraliżu. I de facto zakładam, że celem obecnie rządzących jest przeprowadzenie takiego paraliżu, doprowadzenie do niego i ten stan ma trwać do roku 2025, czyli do końca kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. I wydaje się, że też działanie, które podjął pan prezydent, czyli decyzja o tym, że będzie kierował w ramach kontroli następczej wszystkie ustawy przyjęte przez Sejm w składzie, w którym nie brali udziału posłowie Wąsik i Kamiński. Też ta decyzja przyczyniła się do właśnie tej formy rozprawienia się z Trybunałem, czyli poprzez jego całkowity paraliż, przez nową większość.
To teraz pytanie, jeżeli będzie tak, że nie będą publikowane, to jest prościej. A co by się stało, gdyby koalicja rządząca poszła dalej, bo i takie są słuchy, na przykład nie uznawała pewnych wyroków, albo skoro nie uznajemy tych trzech sędziów, że nigdy nie byli sędziami, to co z całym szeregiem postanowień, wyroków, całym orzecznictwem Trybunału, które zapadało w składach, gdzie wchodzili ci kontestowani przez większość rządzącą sędziowie?
To jest kolejne bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony mówimy jednak o pewnej powadze rzeczy osądzonej, ale z drugiej strony taka uchwała może mieć charakter wzruszający, na pewno na poziomie politycznym, ale zapewne za tym pójdą pewne działania o charakterze quasi-legislacyjnym, jeżeli chodzi o próbę odwrócenia orzeczeń, które miały miejsce w ostatnich 8 latach. Ja mogę sobie wyobrazić takie typowe orzeczenie, do które będzie próba jego wzruszenia. Przede wszystkim na przykład orzeczenie powstrzymujące czy ograniczające aborcje w Polsce. Na pewno ta dyskusja od nowa się rozpocznie, ale myślę, że też szereg innych orzeczeń będzie wzruszanych na tej podstawie z mniejszym lub większym skutkiem. Ale to będzie prowadziło mimo takich, bym powiedział, bardzo doraźnych może korzyści politycznych dla większości dzisiaj rządzącej, będzie to prowadzić do dalszej destabilizacji państwa polskiego i do, bym powiedział, takiego kolejnego rozchwiania nastrojów. Są pewne procedury demokratyczne, jeżeli chodzi o wybór sędziów. Można je zrealizować. Kadencje się kończą. Także kadencja prezes Julii Przyłębskiej kończy się w tym roku i wydaje się, że prędzej czy później obecna większość rządząca będzie mogła wybrać sędziów w obecnym stanie prawnym, albo będzie mogła zrealizować jakąś reformę Trybunału Konstytucyjnego, bo to zawsze można zrobić i też część środowisk, w tym chyba sam nawet prezydent, nie wyklucza dyskusji o resecie konstytucyjnym.
Trzeba i zgody prezydenta, i trzeba także zebrać odpowiednią większość w polskim Sejmie. Takie stanowisko, że obecna większość będzie uchwałami albo sędziów uznawać, że nie byli sędziami, albo ich odwoływać, bo trzeba powiedzieć, że tutaj koalicja rządząca się cofnęła. Jeszcze przed weekendem mówiono, że będą uchwały o 5 sędziach. 3, którzy zdaniem są dublerów, albo tych, którzy zostali wybrani na miejsce tych, którzy byli dublerami, ale odeszli w trakcie swojej kadencji. Ale tu jeszcze mówiono o pani poseł, o pani profesor Pawłowicz i sędzi Pawłowicz i panu sędzi Piotrowiczu.
Tak, ale to już było całkowite kuriozum, bo z punktu widzenia prawa nie ma żadnego znaczenia, czy osoba, która dostępuje zaszczytu bycia wybraną na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, była wcześniej posłem, czy była wcześniej senatorem. Nie ma to żadnego znaczenia. Takiej sytuacji.
Ale jest zapis, że muszą się
odznaczać wiedzą prawniczą.
Tak jest. Wydaje mi się, jest chyba szczególną, czy wyjątkową wiedzą prawniczą?
Szczególną wiedzą prawniczą.
Tak,
no
to jest zapisane w ustawie.
Tutaj należy wskazać, że na pewno pani profesor Krystyna Pawłowicz jest wybitną przedstawicielką prawa publicznego, gospodarczego. Od 30 ponad lat zajmuje się tą tematyką. Notabene wspólnie z panią profesor Hanną Gronkiewicz-Walc na Uniwersytecie Warszawskim. Była wieloletnim pracownikiem. Nie można tutaj powiedzieć, że nie jest wybitnym ekspertem z tego zakresu. Pan poseł Piotrowicz, później sędzia, też dysponował wieloletnią praktyką jako prokurator, zajmował się legislacją. Droga dojścia do tego wielkiego honoru, jakim jest funkcja sędziego Trybunału Konstytucyjnego, była różna w sytuacji różnych sędziów. Najczęściej jest to tak zwana ścieżka profesorska, czyli profesorowie stają się sędziami Trybunału, ale także obejmowała adwokatów, obejmowała zasłużonych ludzi z punktu widzenia nauki, dyskursu polityczno-prawnego, obejmowała na przykład dawnych działaczy na rzecz praw człowieka, jak RPO. Także wiele było możliwych dróg dojścia do tego zaszczytnego powołania.
I teraz, jak rozumiem, otwarcie takiej ścieżki, żeby odwoływać się z tego właśnie, że ktoś nie spełnia tego wymogu bycia wybitnym prawnikiem, no to co to otworzyłoby, no bo co znaczy wybitny prawnik, to każdy może sobie indywidualnie ocenić.
To jest stwierdzenie ocenne, tak? Możemy mówić, że wybitny prawnik to jest wyłącznie ten, który posiada tytuł profesora zwyczajnego. Możemy powiedzieć, że to jest wyłącznie habilitacja albo doktorat, który nas uprawnia do tego, ale mamy przykłady, że tak nie jest. Obecny prezes, pani Julia Przyłębska, nie ma stopnia doktora. Wcześniej wieloletni prezes Jerzy Stępień, chociaż często bardzo mylnie nazywany profesorem, również nie posiada nawet stopnia doktora, był magistrem prawa. Ale czy to znaczy, że był złym prezesem TK, albo czy dzisiaj pani sędzia Przyłębska jest złym prezesem TK? Nie, nie można w sposób jednoznaczny rozstrzygać tego, że jakiś stopień naukowy rozstrzyga o tym, czy ktoś jest dobrym, czy złym prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
O tym mówił dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie doktorze,
bardzo
za ten opis pola prawnego, w którym będziemy się poruszać w najbliższym tygodniu, a pewnie i dłużej, bo spór o prawo będzie trwał jeszcze chwilę, a państwo mogli tej audycji wysłuchać i także obejrzeć potem na kanale YouTube dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkich wspierających bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście państwo z nami. To jeszcze, skoro mam chwilę, to przywitam nowego anonimowego. Tym razem patrona, bardzo miło mi przywitać na pokładzie żółtej łodzi podwodnej, która płynie teraz dalej, płynie w kierunku serwisu informacyjnego.